chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest Jędrzej Kodym-Kodymowski. Witam cię.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że zostałem zaproszony.
Apteka, rock'n'rollowa legenda, długa opowieść o aptece ukazała się w formie książki. O tej książce za chwilę też porozmawiamy. A ja cię chcę zapytać, jak to jest być człowiekiem, który z jednej strony jest w tym świadku, z którego jakoś się wywodzi, w tym klimacie cały czas funkcjonuje, a z drugiej strony kompletnie nie przestrzega jego reguł. Ma je w dupie, najogólniej biorąc. Da się tak w ogóle?
Nie, no da się. Od samego początku już, jak tutaj na wstępie kolega zauważył, że zaproponował tą wersję, że jest to związane z rock'n'rollem, bo też nigdy w życiu się nie utożsamiałem z tym pojęciem, ani w ogóle z rock'n'rollem. Wydaje mi się, że przeszczepianie jakichkolwiek takich tego typu pojęć na nasz grunt jest w zasadzie nieuzasadnione, bo tym bardziej, że jak gdyby nasza wewnętrzna harmonia, ta, która wynika z naszej tradycji, z tego, kim jesteśmy, właściwie skąd czerpiemy wzorce, jest zupełnie inną harmonią. Tak jak Wschód ma inne harmonie, u nas było to trochę takie połączenie jednego i drugiego, tak jak mamy klimat przejściowy, czyli w zależności od tego, skąd wieje, taką mamy pogodę, jeżeli chodzi o klimat atmosferyczny, o to mi chodzi. A tak samo też jest z kulturą i sztuką. Niemniej jednak zawsze najlepsze rzeczy powstawały w wyniku takiego odszczepienia się bez takiego uległego uleganiu jakichkolwiek tych wzorców, które są przynoszone w zależności oczywiście od czasów, czy to ze wschodu, czy z zachodu, czy jednocześnie ze wschodu i z zachodu, bo też przecież tak w historii niejednokrotnie było. Oczywiście te wpływy najmniej są wyczuwalne, jeżeli chodzi o południe i północ, bo tak jak zresztą Norwid pisał, że południe klaszczesz mi, bo klaszczesz mocy, a o tobie nie wspomnę, o głucha północy. Indywidualnie podchodzimy do tej sprawy tak, że w przypadku muzyki nawet nie nazywałbym ją rozrywkową, bo to właśnie
był ten czas fascynacji zachodem. Ja pamiętam przełom 80-tych, 90-tych lat, to nawet na stadionach piłkarskich angielskie flagi, no ponieważ zachód był zakazany, tak? No a wy zaczynaliście w czasach, kiedy zachód był zakazany, więc...
Zgadza się, była fascynacja, ale to nie chodzi to już nie chodzi o kulturę zachodu, tylko właśnie o ten element fascynacji, bardziej takiego odniesienia się do własnego postrzegania rzeczywistości, tworzenia własnego świata, bo ja akurat osobiście wychowałem się na tej rewolucji pangrokowej i też w wyniku, powiedzmy, obserwacji własnych, bo miałem akurat możliwość, byłem tam w 80 roku, byłem w Londynie, wróciłem w czasie tych strajków, przypłynąłem takim statkiem Siarkopol, jeszcze staliśmy 2 tygodnie na redzie, zanim w ogóle zszedłem na ląd, właściwie przywiozła nas pilotówka. Taka łódź, którą pilotów dowożą na statki. I też w wyniku tej obserwacji powstała jak gdyby indywidualna własna rzeczywistość.
Niestety dokumentów nie ma. Nie idę na alkohol.
Proszę okazać zaświadczenie.
I nic do powiedzenia.
Tak jak zespoły powstawały, czyli zaczynałem od założenia z kolegami, czyli z Michałem Orlewiczem i Robanem Sebastiańskim, zespołu Pancerne Rowery, gdzie nikt jeszcze nie potrafił na niczym grać, więc zaczynało się od tego, że losowaliśmy, kto na jakim instrumencie będzie grał. Wylosowałem perkusję, ale akurat poszedłem do sklepu muzycznego i nie było perkusji, więc kupiłem gitarę basową, bo wydawało mi się, że na 4 strunach się po prostu szybciej nauczę niż na 6. I tak też tak też ten instrument mi towarzyszył przez sam początek tej zabawy, ale to już jak gdyby tak ortodoksyjnie żeśmy podchodzili do całej sprawy, że nawet nie było możliwości, nie było takiej opcji, żeby uczyć się i zaczerpnąć wiedzy na temat na przykład strojenia instrumentów. Dopiero jak gdyby długą drogą prób i błędów okazało się, że tam naprężając struny odpowiednio dwie, łapiąc w jakieś tam odległości, one zaczynają dawać jakiś tam dźwięk, który nam odpowiada. Okazało się, że tak się dostraja instrument i tak powstają tak zwane riffy. Też pamiętam taki przypadek, kiedy na dużej przerwie jeszcze, jak chodziliśmy do ogólniaka w trzecim liceum ogólnokształcącym w Gdyni, pojawił się jakiś taki pankowiec, który przyszedł, no i tam zaczął opowiadać o jego kontaktach. Było wtedy takie dosyć w tym środowisku, bo to właściwie na punk rocka w Polsce była bardziej moda i na punk rocka bardziej załapywało się taka bananowa, że tak powiem, młodzież, niźli tak jak to było na przykład w Wielkiej Brytanii, że w późniejszym okresie był to bardziej ruch robotniczy, związany z, powiedzmy, z tą taką biedniejszą klasą średnią. Więc u nas na to, żeby sobie pozwolić na zakup czy skóry ramoneski, czy załatwienie znaczków takich oryginalnych, no to wiadomo, że to była jakaś w ogóle aberracja zupełna kosmiczna. No i właśnie się pojawił taki punkowiec, który miał i ramoneskę, i te znaczki, ale okazało się, że on jakoś tak negatywnie, i to był pierwszy taki moment, że on coś zaczął mówić właśnie na Polskę, na Słowian. No i od razu to się skończyło po prostu, jak to się mówi, lekkim oklepem, z krótkim strzałem w zęby i jak gdyby się te nasze kontakty rozluźniły, znaczy właściwie zakończyły definitywnie. Także tutaj ten aspekt taki tego oderwania się od własnych korzeni to nigdy nie miało miejsca i też nigdy nie było takiej opcji, żebyśmy, znaczy przynajmniej z mojej strony, bo mnie się wydawało też, że wszyscy myślą tak jak ja, no. Choć oczywiście z wiekiem to się jakby skorygowało, bo się okazało, że na przykład część tej załogi punkowej, która pochodziła z Warszawy, wszystko, w większości pochodziła z jakichś takich tych domów, które no, siłą rzeczy były takie bardziej jak gdyby posażne, a posażne domy w Warszawie związane były z tak zwaną kolaboracją sowiecką. No i tak jak oni się kiedyś zbuntowali...
Jak ty patrzysz na Ojowców na przykład, bo to jest taki rodzaj panka robotniczego, no skinheadów w wydaniu Oj.
No ja ci powiem, że w pewnym momencie jak gdyby się u mnie zupełnie zatraciła, ja przestałem w ogóle jakoś przykładać wagę, czy ktoś jest ojowcem i tak dalej, czy jest punkowcem, czy jest punkowcem krasowcem, czy jest zwolennikiem Sex Pistolsów, czy bardziej lubi słuchać zespołu Clash. W pewnym momencie przestało mieć to dla mnie znaczenie, bo szukałem takiej tej formuły bardziej awangardowej, czyli nawet nie chodzi o to, żeby męczyć muzyką, tylko być w awangardzie, czyli wyprzedzać samą koncepcją tworzenia czegoś nowego.
Bo jak się zjeżyłeś na tych rock'n'rollowców, to ja tego określenia użyłem bardziej potocznie.
Ja rozumiem, bo tak to się rozumie. Zresztą to nieraz miałem okazję, bo na przykład pamiętam też i z Muńkiem Staszczykiem kiedyś prowadziłem taką rozmowę i on tak jakoś usilnie próbował właśnie narzucić, że przecież to podchodzi wszystko od rhythm and bluesa, ale no, próbowałem mu wytłumaczyć, że może dla niego tak jest. Ja to jak najbardziej szanuję, ale dla mnie tak nie jest, bo uważam, że akurat nasza muzyka nie wywodzi się od muzyki, która jest de facto bezpośrednio pochodząca od dźwięków wytwarzanych przez niewolników, no bo rock and roll de facto pochodzi od bluesa, tak? Blues jest muzyką czarnych niewolników, głównie przede wszystkim pochodzących z południa, no i z północy też, no wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych to niewolnictwo chyba było najdłużej.
Jak ktoś ma przerąbane, to zaczyna tworzyć czasami, tak?
No, była to jakaś tam próba ucieczki i znalezienia właśnie swojego indywidualnego ja, takiego tej sfery takiej wolnościowej w kategorii, nie wiem, no, transcendentalnych, duchowej, metafizycznej czy magicznej, no wręcz. A nasza muzyka nie pochodzi od tak zwanego dźwięku kajdan niewolników, tylko jest bardziej, przynajmniej tak ja to widziałem zawsze,
w stylu marszu Jana Sobieskiego.
Nie. Ale bardziej chodziło mi bardziej o takie korzenie endemiczne, czyli z takich prasłowiańskich, starosłowiańskich, czyli bardziej oparta jest na transie, rytmie, na tym, co wprowadza nas właśnie w ten taki stan wyższego uniesienia duchowego, i bardziej z tym mi się kojarzyło, czyli bardziej wynikające z tak zwanego poczucia wolności niż z poczucia bycia niewolnikiem.
No właśnie, poczucie wolności to jest ważny fragment tej rozmowy. W książce Apteka psychodeliczni kowboje przeczytałem opinię muzyka, który mówi, że dla ciebie żenujące byłoby zostać gwiazdą rocka.
No to dokładnie tak, no tym bardziej, że
to jest
żenujące, no tym bardziej, że jak gdyby przyjrzawszy się temu światu, no zauważyłem, że po pierwsze jest to w ogóle napompowany zupełnym fałszem, że show business polega na tym, że po prostu to jest show, ale show nieprawdy. No to tak samo jak, nie wiem, przedstawiają się na przykład niektórzy, albo są prezentowani w jakichś takich, powiedzmy, filmach reklamowych, czy nie wiem jak to nazwać, czy jakichś takich wprowadzających, powiedzmy, Farkana, ich życia w jakieś tajniki, no wiadomo, wszystko jest nieprawda, kręcone jest w jakichś dobach, które nie są ich własnością, jeżdżą samochodami, które nie są ich własnością, opowiadają rzeczy, powiedzmy, o sobie, które nie są ich wspomnieniami, no to tak jak trochę tak w tej pamięci absolutnej z Arnoldem Schwarzeneggerem, że wszczepili mu po prostu pamięć i on jako...
No to może odpowiedzią na to był rap, czy hip-hop, który ma gość nawijać o swoim życiu.
No jest opowieścią o swoją historią, ale jednak w myśl koncepcji, którą stworzyli czarni Afroamerykanie, no, w głównej mierze.
No dobrze, pokazywałeś w takim razie nie afroamerykańską, tylko polską rzeczywistość.
Jak najbardziej oczywiście słuchałem, bo też wielokrotnie, w latach 80. nawet bardzo lubiłem ten taki ortodoksyjny, to muzykę reggową, taką roots, no na przykład Black Uhuru, czy Petera Tosha, czy nawet Boba Marleya, no to jak gdyby zawsze było na tapecie, tym bardziej, że jakoś się też łączyło z naszym zapatrywaniem na tą rzeczywistość, którą byśmy chcieli stworzyć, która by była inna w stosunku do tej szarej komunistycznej rzeczywistości, która była, no, nasącona alkoholem w oparach wody, słabych papierosów, gównianych rozmów, takiego, można powiedzieć, burackiego designu, w ogóle takiego Max Chamskiego prymitywizmu.
Wiesz to, a w kontrze ci powiem, jak ja patrzyłem na w 90-tych latach na moich rówieśników, to dla mnie osiedla były ciekawsze niż akademiki zawsze. To w akademikach były rozmowy pozerskie, była taka autocenzura.
To mówię o perelowskiej rzeczywistości, tak. Tej PZPR-owskiej. Nie, no, nie mówię o tym. Nie, ja by akurat studentów to najwyżej, wiesz, ewentualnie prześladowałem. No.
Czy nie ma kontrę w tej sprawie?
Ujarane całe miasto, wszyscy idą ulicami ciasno. Narkomani i faszyści, banki, terroryści, naukowcy i maflarze, szmaty, mędy, kondoniarze.
Prześladowałeś także Skibę, zacząłeś mówić, że on, jak on pasuje do niezależnej sceny, jak...
Tak, świnie okulary. No.
No właśnie, skąd ci się ta świnia i te okulary wzięły? Co ty masz za przemyślenia na ten temat i dlaczego ci się Sylwestry w Polsacie z udziałem Skiby nie podobają?
Nie, no akurat nie chciałbym tam specjalnie jakoś się rozwijać. No, po prostu przy okazji ukazania się płyty od pacyfizmu do ludobójstwa, czyli ostatniej nagranej płyty Apteki w 2012 roku, sonetu jakiś dziennikarz zrobił, ten wywiad, no i akurat zapytał się, kogo nie widzę, bo wiele osób się identyfikuje i pokazuje się jako część tej alternatywnej sceny trójmiejskiej, a kogo bym tam nie widział. No więc powiedziałem, kogo bym nie widział, no kto nie należy, a akurat właśnie taką osobą, która się jak gdyby tam podpinała w bardzo taki, można powiedzieć, bezczelny, właściwie nieelegancki sposób, to był Krzysztof Skiba, który nie ma nic wspólnego ze sztuką niezależną. Zresztą, jeżeli chodzi, nie chodzi mi już tutaj o jego jakieś tam poglądy, które też prawdopodobnie są nijakie. Zawsze, jak to się mówi, ustosunkowane w ramach potrzeb, no to akurat z sceną trójmiejską nie ma nic wspólnego i troszkę mnie to tak irytowało momentami, kiedy właśnie widziałem, że na przykład był współautorem książki na temat sceny trójmiejskiej, sceny alternatywnej, razem z Pawłem Konakiem i kimś tam jeszcze, no. I z Jarkiem Janiszewskim. Jarek Janiszewski akurat był, jest i będzie. Zawsze był elementem tej trójmiejskiej sceny alternatywnej, ale Krzysztof Skiba absolutnie w ogóle nie był. No. I tak samo,
W mediach przedstawiono to odwrotnie, znaczy w mediach stworzono alternatywę, która ma być w mediach i to ma zostać w historii, tak to ma być przedstawione.
Nie będzie popularne, ale w sumie lubię mówić rzeczy niepopularne. To tak samo jak Totart. Totart był takim ruchem, który w gruncie rzeczy w ogóle praktycznie był nieznany. No dopiero jak niektórzy tam koledzy z Totartu zaczęli pracować dla Agory czy Gazety Wyborczej, czy tam tego całego konglomeratu medialnego, to zrobiono dookoła tego dużo zamieszania, że to było jakiś taki ruch i ludzie go znali. Nikt o tym nie słyszał. Ja pamiętam, że koncerty, które żeśmy organizowali, na które przychodziło całe Trójmiasto, to o tym Totarcie tam, no może ktoś tam kiedyś wspomniał, ale generalnie w ogóle nikt o tym nie słyszał, nikt się tym nie interesował. Takie zespoły jak Pancerne Rowery, no, Bielizna, Apteka, czy Po Prostu, czy DDT, czy Marilyn Monroe, czy no i wiele innych, jakieś, nie wiem, Sake, UNRA, było tych zespołów bardzo dużo, Los Piranhas del Baltico, tworzyły tą prawdziwą scenę alternatywną, która wtedy funkcjonowała, Boom, Wakacje w Rzymie, która tworzyła tą rzeczywistość i którą ludzie znali, no bo akurat...
Wiesz, bo to zawsze jest tak, że dla celów politycznych robi się rewizję historii, tak? Tak. Adam Michnik i Agora, nie wiem, relacjonują, ja czasem o tym piszę w Nowym Państwie, sylwetki postaci emigracyjnych. Mhm. Mocne postacie przedwojenne, które nagle się znalazły w całkowitym zapomnieniu, gdzieś tam tworzyły, pisały ciekawe rzeczy. Aha. No i okazuje się, że Michnik wybierał sobie tylko te, które mu pasowały i to było 5%, a 95% nie było. Ale mam wrażenie, że nie wiem, teraz już hip-hop zaczyna być temu podlegać.
Każdy taki totalitarny system, który wynikał z jakiejś chorej ideologii, a widać, że Agora posuwa się tą ścieżką takiej chorej ideologii socjalistyczno-komunistycznej, teraz z nowymi elementami, tymi wszystkimi dodatkami typu obyczajowości, to w ogóle wszelkich tych takich głupot, które są ewidentnie po prostu głupie. Starają się tak w ogóle zbudować taki obraz rzeczywistości na modłę swoich potrzeb. Takie kreowanie rzeczywistości czasami nie wychodzi na dobre. Tym bardziej byśmy mogli sobie cofnąć się w czasie o te 30 lat i proszę zobaczyć jedną konkretną rzecz, że jednak PRL mimo tak właściwie powszechnego posiadania wszystkiego, mediów, przemysłu, ludzi, resortów siłowych, wojska, milicji i tak dalej, jednak nie przetrwał.
Dlaczego moim zdaniem jest ważne to, co gadasz w tej chwili, bo to jest tak, że bo chcesz pokazać, że kłamstwo ma krótkie nogi, tak? A moim zdaniem to jest to, że kłamstwo ma krótkie nogi, o ile ktoś otwiera gębę o tym kłamstwie.
No,
tak?
Nie, no,
bo ja patrząc, co teraz się dzieje na przykład z hip-hopem, i gdzie jakieś tam nowe postacie powstają, które nie jestem w stanie słuchać, a nikt z tych starych raperów z lat 90. poza pojedynczymi przypadkami jakichś Fazji, jakiś ktoś tam, taki wariat, ten, to nikt nie zabiera głosu, nikt nie mówi, dobra,
bo im się nie opłaca, nie opłaca się.
oni już udzielają wywiadów o włoskiej kuchni, o pierdołach.
W zasadzie ciężko jest jak gdyby bez takiego bycia uległym i przytakiwaniu zrobić w Polsce karierę, jeżeli chodzi o show business. Więc zawsze komuś tam trzeba przytakiwać. I w sytuacji, kiedy ten cały przemysł podlega pod tutaj koncern Agory, bo te wszystkie przystawki, jakieś tam te wszystkie dodatkowe firmy fotograficzne, one funkcjonują. Zwróć uwagę, że na przykład takie akcje społeczne jak strajk kobiet, czy walka o aborcję, czy w ogóle opowiadanie się, że jesteśmy po lewej stronie. W ogóle to jak gdyby to wszystko już wcześniej jest sygnalizowane, bo wiadomo, że te rzeczy trzeba mówić. Tak, no, że trzeba mówić i jest, ale nie, jest nadzieja, że będzie jakaś kasa, bo jest paru takich wykonawców, którzy są obdarowywani, a reszta żyje tylko nadzieją. I powiem ci, że tak zawsze było. Ja pamiętam w PRL-u jeszcze w końcówce PRL-u, na przykład ten cała taka, jak to wtedy nazywano, pierwsza liga zespołów, to byli ludzie, którzy naprawdę żyli bardzo skromnie. Ich ledwie było stać na to, żeby wynająć mieszkanie, załóżmy w Warszawie, i do tego, żeby powiedzmy kupić sobie flaszkę. No wiadomo, że tam jak to by większość ludzi w ogóle nie było na to stać. No i tak się budowały właśnie ten entourage tych wielkich gwiazd. W ogóle ta trójmiejska scena muzyczna nigdy nie opierała się na takim mesjanizmie, tym takim nauczaniu, że nagle Mesjasz szedł. Bardziej Warszawa mi się zawsze kojarzyła. Tam było to, że o, albo tam palcie zioło, czy tam nie palcie, albo róbcie to, czy nie róbcie tamto. Takim na przykład Mesjaszem jest właśnie wcześniej wspominany Adam Michnik, który mówi, tak nie można myśleć, to jest złe myślenie, to jest dobre myślenie. No jemu się wydaje, że w ogóle jak gdyby łyknął moje jądro mądrości, nie wiem, gdzieś mu tam utkwiło na jakiejś wysokości i rzeczywiście, że te prawdy są jakimś taką wiedzą objawioną, a w sumie, jak to się mówi, gówno prawda. No.
Obok miłości jest już nienawiść, a obok prawdy może być fałsz. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy, pośród kosmicznych, bezkresnych.
Na czym ta specyfika tego, co najlepsze było w polskim punku, polegała?
Słuchaj, no był taki moment, pamiętam, że było to wyczuwalne wręcz nawet fizycznie, to taka wspólnota i to jak gdyby wytykanie, śpiewanie o tych wszystkich złych rzeczach. Pamiętam w Jarocinie to było tak w pewnym momencie, na którejś z edycji tych festiwalów, że rzeczywiście poczułem taką wspólnotę, że młodzież poruszała ważne kwestie, wtedy bardzo takie aktualne, pomijając oczywiście te, które były takie trochę oderwane od rzeczywistości, czyli tam śpiewanie o problemach w Salwadorze, czy w jakichś innych częściach, że na Bliskim Wschodzie. Mimo że to były bardzo dobre zespoły i jak gdyby się wpisywały absolutnie w ten element buntu, choć bardziej trafiały do mnie właśnie te treści związane z negacją klasy politycznej, oczywiście z tamtych czasów, bo wtedy klasa polityczna równała się pachołkom moskiewskim. Co ciekawe, punkowcy, tam był taki zespół, który śpiewał o matkach, zbrodniarkach, wyrodnych matkach. No, był taki numer właśnie dotyczący aborcji. I to śpiewali punkowcy i wtedy wszyscy ten, jak gdyby ten taki był wyraźny podział i świadomość tego, co jest dobre, a co złe. Dzisiaj jak gdyby jest to zachwiane, bo na przykład się przedstawia aborcję jako coś dobrego. Jak oglądałem te strajki kobiet, to tam na przykład tą panią Martę Lempart warto by było przetestować na obecność powiedzmy środków pobudzających, jak tam stała na tym samochodzie i krzyczała zamknij ryj psie, ewidentnie po prostu powiedziałbym, oczywiście tego nie można teraz stwierdzić, bo nie zrobiliśmy jej testu, ale ale takie zachowanie encyklopedyczne, jakbyśmy sobie sięgnęli, co wpływa na takie pobudzenie, no to jest
no bo ona poza wszystkim złapała jakiś swój moment, tak, bo ona nie była nikim liczącym się. Opowiadają mi anarchiści z Poznania, tak. Ona przyjeżdżała na skło, to raczej była taką śmieszną postacią, tutaj przyjeżdżając, tak, do tego jeszcze jakieś kamienice, no ten anarchizm, na rozbrat przyjeżdżała, no i nikt jej tam za nikogo ważnego nie traktował, tak, do tego jakieś kamienice miała, no czyli zupełnie ciężko ją przedstawić, tylko reprezentantkę uciśnionych.
Ktoś, kto chce zostać elementem tej załogi, a w gruncie rzeczy nie ma do tego żadnych podstaw. Bo po prostu okazywało się, że ta moja ortodoksja niestety nie służy zespołowi pod względem komercyjnym. I też tylko dzięki jakimś tam takim kombinacjom, w sumie takim samym zagrywkom w stosunku do firm fonograficznych, które stosowałem, jakie firmy fonograficzne stosują w stosunku do muzyków, no dawały efekty, że czasami się udawało jakieś coś tam wyrwać. Co jest faktem, że w mediach apteka no po dziś dzień praktycznie w ogóle nie funkcjonuje, co paradoksalnie akurat wpłynęło na to, że wszyscy tą aptekę znają.
Był tutaj, bo wspomniałem ci odcinek z Bastim, narodowiec, raper. No. Ja jestem bardziej piłsudczyk niż narodowiec, ale on bardzo ciekawe rzeczy.
Ja jestem na przykład patriota, jeżeli po prostu mówimy o tym, to wiesz, mi to nie przeszkadza, jakie kto ma tylko jeżeli nie działa przeciwko Polsce.
No. I Basti bardzo ciekawe rzeczy mówił, ale opowiadał o swoich początkach, których mało kto wie. On w Polsacie jakiś tam talent show, wygrał, czy zajął drugie miejsce i tak dalej, no po czym przyjrzał się temu, mowa jest o młodszym pokoleniu, mowa nie o tobie, który jesteś starszy, jesteś jakąś firmą i wiadomo, że do ciebie takich numerów nie będą robić, mówi, no skończyłoby się tak, że ani bym nie mógł, nie tylko, żebym nie mógł śpiewać tych treści, które chciałem, ale nawet tam, nie wiem, aranżu, muzyki, niczego bym nie mógł takiego, jak chciałem, gdybym wszedł w te tryby, więc ja sobie wolałem pracować fizycznie, robić swoje, mieć swój tam sklepik, ten z czasem coś osiągnąć.
To jest taki właściwie system, można powiedzieć, quasi niewolniczy, no, że ci młodzi artyści, im tak zależy zresztą na tym sukcesie, który jest jakiś taki iluzoryczny, to jest dosłownie adekwatne do wygrania w totka. No, znaczy, znamy postacie, które, jak to się mówi, kiedy potrzebowały, to w totka wygrywały, ale w gruncie rzeczy no, jest to też tylko taki, jak to się mówi, taka przynęta, zrzucenie wędki. No i niektórzy być może są na tyle, nie wiem, nieświadomi, że zaczynają walczyć przeciwko Polsce. No ale z drugiej strony też trzeba zauważyć tą opcję, która jest wyraźna, bo niejednokrotnie już to takie propozycje z różnych stron politycznych padały, dotyczące tej federalizacji, tworzenia superpaństwa europejskiego, czyli tak jakbyśmy wypadli z deszczu pod rynnę. No, z jednej strony wyszliśmy z RWPG, czyli tak niektórzy mówią, no, że Polska była jednak niezależna. No gówno była niezależna, bo w zasadzie była cały czas pod kieratem i wszyscy ci, którzy jakiekolwiek decyzje musieli podejmować, to tak jak powiedzmy ci aparatczycy partyjni na prowincji bali się aparatczyków z Warszawy, tak ci z Warszawy bali się aparatczyków z Moskwy, nie? Ja myślę, że też to jest niebezpieczeństwo, że ten efekt też występuje na zachodzie Europy, bo oni po prostu nigdy nie przeżyli tego czasu takiego, tej szarości PRL-u, ani w ogóle tego, znaczy systemu komunistycznego, nie żyli w systemie totalitarnym i że im już jest tak dobrze, że po prostu we łbach się poprzewracało. Zresztą tak właśnie było postrzegane przeze mnie społeczeństwo zachodnie, jak kiedyś jeździłem z tego, powiedzmy, mrocznego naszego kraju, ogarniętego tym mrokiem niewolnictwa, na zachód, gdzie powiedzmy spotykałem człowieka, który narzekał, że tam u nich jest źle, ale jeździł samochodem do urzędu zatrudnienia, więc gdzie w ogóle u nas posiadanie samochodu było jakimś takim dowodem statusu, znaczy dowodem na posiadanie wysokiego statusu społecznego.
Przy okazji tego strajku kobiet ja napisałem taki tekst o tym, że mamy mieć do czynienia, też nie, to było przy, bardziej przy okazji tego Michała Esz, tak zwanego Margot, tak, no. Że mamy do czynienia, przeczytałem sobie deklarację tego ich tam, zdaje się, że dwuosobowego złotu, czy kolektywu, który zakładali. I odniosłem wrażenie, że to jest taka już ostateczna podmiana tradycji anarchistycznej, punkowej polskiej, tej specyfiki, którą ten anarchizm w Polsce był, który był, nie wiem, antyokrągłostołowy, z gwiazdami, trójmiejscy anarchiści protestowali, przerobienia tego na jakiś queero, anarcho, nie wiadomo co, czyli skopiowanie najgorszego syfu z Zachodu, nie tylko, że najgorszego, ale najmniej mającego wspólnego z historią, z tradycją, z tym, co się działo w Polsce.
Przecież nikt z anarchistów nie dążył do tego, żeby wystawiać legitymację anarchistom, albo że oni się jakoś tam organizują i zrzeszają i nagle zostaje stworzona no to jest w ogóle jakaś operacja, nie? No
wspomniałem ci o tym, że wysłałem do swojego kolegi starego anarchisty ten tekst, żeby mi odpisał, co on o tym myśli, po czym on mnie poinformował, że właśnie został wyrzucony z Federacji Anarchistycznej.
Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy władzę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół.
Mówiłeś o tym, o historii Polski, o tradycjach patriotycznych. Powiedz trochę o twoich tradycjach.
To na pewno wpłynęło na to moje podejście w każdym aspekcie, w każdym momencie życia. No w każdym bądź razie, no pochodzę z takiej rodziny, gdzie mój dziadek ze strony ojca, oficer Wojska Polskiego, ale też piłsudczyk, jego ojciec PPS-owiec, frakcja rewolucyjna w 98 roku po rewolucji tej 95, oczywiście to głównie, która miała miejsce na ziemiach polskich, ale ona była skierowana przeciwko okupantowi rosyjskiemu, bo to była rewolucja, która miała wyzwolić Polskę i dać nam niezależność. Był specjalistą od tworzenia takich struktur, magazynów broni, tworzenia firm, które niby sprowadzały, znaczy handlowały futrami z Dalekim Wschodem, a jednocześnie kupował broń i tworzył takie magazyny. Zresztą pani Tucholska pisze o tym książkę, bo raz z jej dziadkiem, mój pradziadek, razem siedzieli w Cytadeli Warszawskiej i w 1908 roku zostali zesłani na Syberię, gdzie urodził się mój dziadek Stanisław, który był właśnie tym piłsudczykiem, walczył o niepodległość Polski. Potem, jak to większość tych piłsudczyków i no, generalnie patriotów Polski, bo to właściwie już tam nie było takiego jak gdyby zacięcia socjalistycznego, tworzyło na przykład system nauczania. Oni wszyscy byli w większości nauczycielami, jeżeli oczywiście mieli kwalifikacje, więc prowadził szkołę w Krośniewicach, niedaleko Kutna, z moją babcią. Potem w 1939 tworzył, brał udział w tworzeniu obrony wokoło Kutna. Tam został, znaczy później uciekali na wschód, przenosili się, został schwytany, przewieziony do Katynia, tam został zabity. Także jeden dzianek zginął w Katyniu, drugi został rozstrzelany na Woli na początku powstania warszawskiego. Moja mama była w Szarych Szeregach,
później ewakuowana przez Prusków na roboty do Niemiec. Także taką historię rodzinną mam właściwie, a mój ojciec też całą wojnę uczestniczył w walce podziemnej, 24 rocznik, także on te najlepsze lata właśnie spędził w czasie wojny. Po wojnie zamknięty za nielegalne posiadanie broni, siedział, objęła go amnestia. Także no, nigdy nikt w naszej rodzinie nie był w partii. Rodzice wychowywali mnie po prostu w duchu patriotycznym. Tak jak moja babcia umarła, bo tylko jedną babcię znałem, a żadnego dziadka. Postawiliśmy na naszym rodzinnym grobowcu na Srebrzysku w Gdańsku pomnik, że to jest wdowa po poruczniku Stanisławie Kodybowskim, zamordowanym w Katyniu. Także to tak mój ojciec postawił też na działce pomnik Polski Walczącej, pod którym właśnie zakopał taki list do mnie, żebym sobie kiedyś tam po prostu
o tym przypomniał. To na serio się wydarzyło, bo ja czekałem,
to brzmiało aż tak poetycko, że to, co mój ojciec tak sukcesywnie i metodycznie mi przekazywał, jak w końcu ząb czasu doprowadził do po prostu rozpadnięcia się, no to nie był murarzem i nie wymurował tego pomnika jakoś tak fachowo. Jak on się zaczął rozpadać, ja wyciągnąłem tą butelkę i przeczytałem, no i wtedy takie przyszło olśnienie, powiedziałem, nie mogę cały czas ciągnąć tego melanżu takiego, w którym byłem, bo już w zasadzie można powiedzieć, że przez 20 lat byłem w takim no konkretnym locie, nie? No, tym bardziej, że się cały czas jeszcze fascynowałem Witkacym, którego zresztą taki kult istniał u nas w domu. Więc
skąd on się wziął?
No to właśnie się to
no,
się
no wziął. Jego ojciec Piłsudczyk, Stanisław Witkacy, to było to środowisko też piłsudczykowskie.
Tak, jak najbardziej. No w ogóle takie środowisko patriotyczne tutaj.
Ja się bardzo śmiałem, jak były chyba nie wiem co byłem, za marsz czy marsz niepodległości w wydaniu wrocławskim, i stanęli lewacy naprzeciwko i różnych artystów na transparentach, na dyktach takich umieścili w ten i na tym napisali Witkacy. Sobie wyobrażałem, co by Witkacy powiedział, jakby był w tej roli obsadzony.
Ale tutaj jest jak gdyby możliwości jest naprawdę nieskończona ilość, bo właściwie można powiedzieć, że z taką nieprzebraną ilością tych możliwości filozoficzno-teoretycznych właśnie kojarzy mi się Witkacy. No. Oczywiście jestem takim trochę zakazanym światem, który dla niego był całkiem normalny.
A teraz piosenka poświęcona naszemu idolowi sprzed wojny, Stasiowi Witkiewiczowi.
Oczy zamknięte, usta rozwarte, wszystko stawiam na jedną kartę. Blaszczu jaśniejszy, nie skończon razy, transowy amok, narkoekstazy.
Czytałem taki tekst Stefanii Zachorskiej o Witkacym, która się z nim przyjaźniła, i ona opisuje, jak ona myśli, że było, bo ona w ogóle widziała Witkacego tuż przed samobójstwem w czasie ucieczki na wschód.
Tak.
I ona, może jest to wizja poetycka, natomiast ona mówi, że on sobie tego 17 czy 18 września
palnął,
że on sobie zdał sprawę, że jego indywidualność, jego wolność, jego twórczość...
Kończy się świat.
Tak, że kończy się ten świat, że wchodzą barbarzyńcy ze wschodu,
o których pisał wcześniej
z zachodu. I że nawet jeśli sobie tego nie uświadamiał wcześniej, to w tym momencie zdał sobie sprawę, że taka indywidualność, że on mogła istnieć w Polsce, a nie gdziekolwiek indziej.
Tak. No to tak samo jak i też i Norwid, i ten, bo to jest jak gdyby to epicentrum, no, jest serce Europy, środek świata, można powiedzieć. I tak dla wszystkich tych właśnie takich mocno uduchowionych artystów, tak to właśnie wygląda, że możemy patrzeć na zachód, na wschód, na południe, na północ, ale nie posiadając żadnych kompleksów, bo u nas ta siła tej duchowości niematerialnej, tej metafizyki, do której mamy dostęp, jest nieograniczona. I właściwie można powiedzieć, że ten rezerwuar jest największy, jaki może być. Może właśnie dlatego, że większość stara się powiedzieć, że tak nie jest.
opowiedziałeś się po stronie czegoś, co ja najbardziej lubię nazywać obozem niepodległościowym.
No. Czyli, znaczy opowiedziałem tego... się, wiesz, w ogóle, to już miałem taki moment w życiu, że był taka, była taka też, można powiedzieć, bardziej metafizyczna sytuacja, kiedy właściwie takie pytanie samo się nasunęło i musiałem sobie na nie odpowiedzieć. I opowiedziałem się po tej białej stronie, po stronie dobra, a to, że jestem urodzony tutaj i że no, nigdy bym nie wyjechał, bo jeździłem, bo ja przejechałem, wiesz, kawał świata, właściwie prawie cały świat zjechałem i zawsze... Zawsze po tych górach trzech miesiącach to już po prostu nie było możliwości, żebym nie wracał. No, to już chodzi o ten zew swojej ziemi. Znaczy, określam się doznacznie jako polski patriota i to, czy ktoś ma takie czy inne poglądy, w ogóle mi nie przeszkadza. Właściwie taka platforma dyskusyjna bardzo mnie cieszy, jeżeli w ogóle funkcjonuje. Oczywiście, jeżeli funkcjonuje. Bo ludzie, którzy wprowadzają ten taki to takie zacięcie, jak gdyby odcięcie możliwości do prowadzenia jakichkolwiek dialogu, czy w ogóle szerszej dyskusji, w większym gronie. Oni działają na niekorzyść swojej zbiorowości. Swojego emploi, tego, na który składa się właśnie to wszystko, co nas otacza, co my budujemy, gdzie są nasze korzenie, tu, gdzie znamy ziemię, każdy kamień, gdzie mamy swoich przyjaciół, gdzie żeśmy wyrastali, gdzie po prostu te miejsca, nawet jeżeli się zmieniają, to my i tak po prostu je rozpoznajemy, bo one są nasze. I nigdzie na świecie takiego uczucia nie można mieć i to każdy, kto wyjechał i dłużej był, to po prostu to wie, o czym mówię.
Miałem taką dyskusję też z kolegą, który jest jakoś tam miał zawsze lewicowe poglądy, w tej chwili nie jest nikim ważnym, no ale też nie jest całkiem nieprzemakalny na tą całą atmosferę, na te wrzaski w stylu strajku kobiet. Ja mu mówię, słuchaj, Lechoń pisał, wiem, że nie ucisk i chciwe podboje, lecz wolność ludów szła pod twoim znakiem, że nie ma dziejów piękniejszych niż twoje i większej dumy niż być Polakiem. Czy to jest nacjonalistyczne? No to nie jest nacjonalistyczne, nie, bo pokazuje historię Polski, która właśnie taka była. Moim zdaniem to zawrzaskiwanie...
No to jest odcinanie możliwości do dyskusji. To jest po prostu niszczenie...
Argumenty po tej stronie
to jest niszczenie tej, że tak jeszcze wrócę i posłużę się tym samym określeniem. To jest niszczenie tej naszej duchowej, metafizycznej przestrzeni, którą mamy. Naszej polskiej przestrzeni, w której wszystko jest możliwe, jeżeli oczywiście damy jej przestrzeń i będziemy ją szanować, no bo to jest podstawa. No więc od razu z daleka rozpoznaję tych, którzy są jak gdyby świadomie niszczycielami tej naszej rzeczywistości i tych, którzy nieświadomie, no tych jest po prostu... Znaczy żal to może nie, bo to litość akurat w tym wypadku nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale nawiązując w ogóle, jak to się mówi, do takich fraz, to też sobie teraz taką przypomniałem, że jestem skoroś Polakiem, stąd mam bodziec pierwszy do próżnowania i klecenia wierszy. No to jest tak, wiesz, może...
To jest o tobie, tak?
To jest, no, może tak. Wiesz, znaczy nie może, tylko tak, to jest też o mnie.
Jesteś atakowany przez tamtą stronę za występowanie w mediach publicznych, w TVP, jak to można u takiego Lechonia występować. Ja napisałem w pewnym momencie coś takiego. No dobra, to teraz zestawmy życiorysy komentatorów TVN24 i życiorysy komentatorów TVP Info.
Tak.
Zarówno, nie wiem, stare pokolenie, gdzie tam przychodzi, nie wiem, Rozpłochowski, Majdzik, ludzie z tą z przeszłością solidarnościową z 80 roku i zestawmy z ich rówieśnikami w TVN24. Tam będzie jako jedyny rodzynek taki ten stonoga dla lemingów, czyli Frasyniuk, tak? No ale weźmy z młodszego pokolenia, tak? No z reguły ci komentatorzy TVN24 to będą ludzie, którzy mają klasyczny życiorys, nie wiem, jakiegoś Kujona. Ten później studia, kariera korporacyjna, jakaś inna.
No, no o czym pisał profesor Targalski, świętej pamięci. Przecież stworzony został ten zbiorowe opracowanie dzieci resortowej. Tam,
no tak, i zestaw z życiorysami, nie wiem, czy twoim, czy tam, nie wiem, wujek Samozłoróż, te postacie, które które się pojawiają, to mam wrażenie, że mówię, to zestawienie życiorysów tych strasznych komentatorów z tej propagandowej TVP z tamtymi życiorysami może być dla tego TVN-u bardzo mocno niewygodna.
Te środowiska, ci oligarchowie z tamtych czasów, z tych czasów tych przemian systemowych, czyli począwszy od, jak to się mówi, profesora i tego takiego przywódcy ekonomiczno, nie wiem, filozoficznego, czyli Balcerowicza, który de facto wcale nie był twórcą w ogóle tego całego pomysłu i tej terapii szokowej, tylko była ona zapożyczona, był tylko takim, można powiedzieć, człowiekiem słupem, który wykonywał polecenia, które z góry przychodziły i on po prostu je wcielał w życie, bo był człowiekiem pozbawionym jakichkolwiek skrupułów i jakiejkolwiek empatii i to, że tysiące ludzi popełniało samobójstwa, że były wyrzucane na bruk, że nie mieli gdzie pracy, że dzieci głodowały, że odcinało się ludzi w ogóle od jakiejkolwiek możliwości do optymistycznego patrzenia w przyszłość, no to w większości to są ludzie, którzy mają takie konotacje, niestety pozbawione korzeni. Chociaż ja zawsze staram się nawiązać do, też już nie chcę tutaj się powołać na nazwiska, do tej teorii, że każdy może zostać Polakiem. No przecież to w ogóle nie ma znaczenia. Nawet tak jak to się mówi, że nieważne, czy twoi rodzice byli tacy, czy owacy. Ty możesz być inny. No możemy iść wszyscy razem w jedną stronę i jak gdyby budować naszą przyszłość w oparciu o nasze interesy, nasze ideały, naszą sferę tą magiczno, metafizyczno, duchową, nie wysługując się po prostu tym, którzy chcą to zniszczyć. No i tyle.
O tym doktor Targalski, bo jesteśmy świeżo, nagrywamy to dzień po pogrzebie doktora Targalskiego, on o tym świetnie pisał, bo sam też miał korzenie rodzinne, też przeżył bunt jakiś, że to jest tak, że tam, gdzie jest kontynuacja, tam, gdzie jest jakby sitwa postkomunistyczna, tam to jest zarzut. A jeśli ktoś potrafił jakby odciąć się od tego i działać, to jemu nawet mogło być jeszcze trudniej działać patriotycznie, mając, i tym bardziej jest to godne podziwu, nie?
Nie, no to wiesz, to już tam jak gdyby nie poszukując, sam jestem tego najlepszym przykładem, bo w zasadzie zawsze byłem odcięty od mediów, już tylko z tego względu, że mam takie pochodzenie, a nie inne. No. Że jeden dziadek został zesłany na Sybir, czyli walczył z zaborcą rosyjskim, drugi z bolszewickim, trzeci z niemieckim. No i tak wyglądają dzieje mojej rodziny. Jak można było? Zawsze robiono mi pod górę. W latach 80. apteka po jakimś tam festiwalu Nowa Scena była zaproszona na 16 koncertów do Wielkiej Brytanii. Zresztą były czasy, kiedy jeszcze można było rzeczywiście zaistnieć w tej przestrzeni publiczności, bo oni byli wtedy otwarci na nas. Nie? Dzisiaj to już tak, powiedzmy, na zachodzie się patrzy bardziej na polską muzykę jako na coś egzotycznego. Może to za jakiś czas jeszcze przeminie. Tak samo jak my patrzymy na, powiedzmy, zespoły przyjeżdżające ze wschodu. No. To jest mniej więcej ta sama sytuacja. No niemniej jednak w 80-tych latach była taka propozycja. Dziewczyna, która przyjechała z Kalifornii, założyła specjalnie firmę. John Peel puszczał nas w BBC. To był taki legendarny kreator właśnie tej nowej fali punk rocka, zresztą który wylansował i sesje nagraniowe, które on organizował, stworzyły takie gwiazdy jak, nie wiem, Talking Heads, Sex Pistols, Clash, X-Mal Deutschland, no wiele, wiele innych z tego świata, czy Public Image Limited, czy Joy Division. I mogliśmy wtedy jechać, to nie dostałem paszportu. No. Po prostu komuna mi nie dała paszportu. Wiesz. Bo poszedłem poszedłem do agencji artystycznej z tym właśnie zaproszeniem na przygotowane koncerty i nie dostałem.
I koniec.
I koniec. No.
Jędrzej Kodym-Kodymowski był dzisiaj moim gościem.
Bardzo mi miło.
Z chuliganem. Historia polskiego chuligaństwa, legenda polskiego chuligaństwa, można powiedzieć. Wywiad z chuliganem w Radiu Poznań i w Telewizji Republika, w radiu w soboty o 18:00, w Telewizji Republika, premiera telewizyjna o 22:00 w niedzielę, a od 10:00 na YouTubie, na kanale Radia Poznań mogą Państwo posłuchać tego jeszcze raz, polecić znajomym. Zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.